Moi drodzy, jesteśmy tutaj w środowisku, które nie powinno i jestem przekonany, że nie ma żadnej wątpliwości, żadnego wahania o wartości życia duchowego. Jeżeli mówimy o synodzie, to ja bym przede wszystkim przywołał właśnie sprawę duchową. Kojarzycie zapewne, że w naszej ojczyźnie od 3 kwietnia, na pół roku przed synodem, miała miejsce taka piękna inicjatywa, którą zresztą zaproponowali sami młodzi. Ją kontynuowali, realizowali, o nią dbali. Sztafeta modlitewna przed synodem. Każdego dnia zgłaszała się chociaż jedna wspólnota, która zobowiązywała się, że tego dnia wypowie modlitwę, tekst modlitwy za synod oficjalną, a jednocześnie będzie modliła się różańcem, chociaż 10 różańcem w intencji synodu. Kiedy to wszystko podsumujemy i grupy stałe, formacyjne, których było prawie 1000 i które gromadziły prawie 10 tysięcy członków, jeżeli podsumujemy uczestników różnych wydarzeń, gdzie ci uczestnicy też się zgłaszali do tej sztafety modlitewnej, łącznie z Lednicą. I Lednica podbiła tutaj tą statystykę, te ponad 80 tysięcy, to ostatecznie mamy, że przez te pół roku ponad 120 tysięcy młodych ludzi się w to zaangażowało. Jeżeli do tego dodamy fakt, że w czasie trwania synodu od 3 do 28 października przez te 25 dni trwała bardzo rozbudowana modlitwa w każdej diecezji, ufam, że w każdej parafii. Takim centralnym miejscem była Jasna Góra i Kaplica Jasnogórska, gdzie od 3 do 28, poczynając od apelu jasnogórskiego, transmitowanego, trwało potem nocne czuwanie, to jest niesamowite dzieło. Dlaczego o tym mówię? Bo ja sam tego doświadczyłem. Kiedy wybierałem się na synod, grupa moich współpracowników, przyjaciół, znajomych zorganizowała taką margaretkę w mojej intencji przez każdy dzień października, przez 31 dni. 8 osób, minimum 8, w tym jeden kapłan, pierwszego dnia było 4 biskupów aż. Modlili się za mnie, pościli, kapłani sprawowali mszę świętą. Zacznę od tego, co usłyszałem od nich, kiedy wróciłem z synodu. Z wieloma, kiedy rozmawiałem, to mówili, że ten dzień modlitwy za mnie, za synod, był jednym z najtrudniejszych dni w ich życiu. Naprawdę ogromnym duchowym wyzwaniem, związanym niejednokrotnie z wielkim poświęceniem i wielką ofiarą fizyczną. A ja mogę tylko zaświadczyć, że ten czas synodu był dla mnie osobiście tam, przy tych wszystkich cudownych i fantastycznych miejscach, pokazywanych również i na memach, jak z arcybiskupem Rysiem w piłkarzyki gramy. Na szczęście nie robili zdjęcia, jak żeśmy w tenis stołowy grali kilkakrotnie. To był jeden z najdłużej trwających takich wielkich wyzwań duchowych dla mnie. Sami dobrze wiecie, jestem wśród tych, którzy mają swoje doświadczenia, że tego się nie da nawet zdefiniować. Że to jest połączenie tego, co ewidentnie duchowe, tego, co ma jakieś fizyczne pewne formy. I to nie chodzi o to tylko, że wokół się nie wiadomo, co dzieje. W człowieku się dzieje. I dlaczego o tym mówię? Bo kiedy jechałem na synod z tym głębokim przekonaniem, że ta modlitwa trwała i będzie trwała, sam łączyłem się między innymi prawie codziennie z Krakowem o 20, bo tam w kolejnych kościołach też była modlitwa, to miałem taką radość, fajnie, tyle ludzi będzie wspierało. Po tygodniu już nie miałem wątpliwości, że bez tego wsparcia ja nie wytrzymam. To nie o to chodzi, że wyrwę się i wrócę do domu, bo to nie w tym rzecz. Bo to jest rzeczywiście to doświadczenie, które jest niesamowicie fundamentalne i to jest taka moja refleksja, którą też już wypowiadałem wielu, że kiedy przez te 23 dni mieliśmy 22 spotkania generalne, zgromadzenia, 15 spotkań w grupach. Na tych generalnych tylko na 3 Ojca Świętego nie było, bo były środy, przedpołudnie i audiencje generalne. Na wszystkich innych był. Przychodził wcześniej, stał w tym holu przed aulą. Można było przywitać się, porozmawiać. Oczywiście jak ponad 450 osób, jakby każdy codziennie chciał mu rękę uścisnąć, to nawet z tego powodu by synod zapamiętał jeszcze mocniej. Kilkakrotnie, no wiecie, wchodzisz do auli Pawła VI i idziesz z jednej strony, a z drugiej strony idzie papież. No to nie sposób, no to Pozdrowienia od polskiej młodzieży. Zapewnienie modlitwy. Ale dlaczego o tym mówię? Bo kiedy patrzyłem na niego i to, co ja sam przez ten miesiąc przeżyłem, to tego czasu naprawdę jeszcze inaczej brzmi w czasie kanonu wtedy, czy wypowiadam, czy tak jak dzisiaj spółk celebrans wypowiada modlitwę za papieża. On jest non-stop w takich warunkach. I to jest moja pierwsza refleksja, moi drodzy, jeżeli pytamy o owoce synodu. Bądźmy ludźmi wiary, modlitwy. Bo to jest tak naprawdę fundament. I my od tego ostatecznie rzecz biorąc nie uciekniemy. Możemy zagłuszyć. Możemy najpierw próbować, potem się już przyzwyczaić, a potem zwyczajnie stanąć obok tego, co duchowe. Nie doprowadźmy do tego. I to jest pierwsza myśl. Druga myśl, którą tutaj chciałbym przywołać, oczywiście już wspomniałem troszeczkę, jeżeli chodzi o pewną metodologię działania, bo to może być też lekko interesujące, ale z tego też będzie wynikała moja druga refleksja i drugi wniosek. Bez wątpienia cała pewna dynamika prac synodalnych była oparta o dokument roboczy, to Instrumentum Laboris. Nad każdą częścią z tych trzech części tak naprawdę był prawie tydzień obrad i to polegało na tym, że prawie trzy dni to były te generalne zgromadzenia, gdzie najpierw było ogólne wprowadzenie. Kardynał Rocha z Brazylii, o ile się orientuję, pamiętam, był takim referentem, relatorem tych spraw. A potem każdy z nas, ojców synodalnych, miał przywilej, prawo mieć swoje wystąpienie w czasie nieprzekraczającym 4 minut. To jest strona tekstu zbyt ściśle niezapisana. I w miarę dobrze, dynamicznie odczytana. Ten tekst musieliśmy złożyć wcześniej. Oczywiście go żeśmy wobec wszystkich zgromadzonych to wypowiadali. Tam też miało być zaznaczone, do którego punktu z Instrumentum Laboris my się odnosimy. Ja mogę z radością powiedzieć w tym gronie, że odnosiłem się do punktu 197. Co prawda nie do lekcji religii w szkołach katolickich, ale w szkołach w publicznym systemie edukacji, ale jako nauczający religii 27 rok, 26 w jednej szkole, to właśnie do tego się odniosłem. A więc do tych, którzy uczą religii, to w waszym imieniu też mówiłem. I oczywiście w ten sposób były grupowane te wypowiedzi. Myślę, że wszyscy ojcowie synodalni nie zabierali. Nawet była taka informacja w pewnym momencie, że ci, którzy jeszcze się nie zgłosili, mają możliwość. Ale na tych oficjalnie 366, którzy zjechali, maksymalnie 363, bo przed każdym spotkaniem była sprawdzana lista, to myślę, że około 330-340 te swoje relacje wypowiedziało. I to był ten czas tych relacji. Potem była praca w grupach w oparciu o tę część tego Instrumentum Laboris. Potem były przekazywane wnioski z grup. One były grupowane. No i się przechodziło do następnej części. Oczywiście gdzieś już od razu na samym początku synodu pojawiły się pytania, również publicznie zadawane, o co tak naprawdę chodzi w tej naszej refleksji. Czy ten dokument roboczy jest dla nas już tak naprawdę fundamentem dokumentu końcowego i my tylko go gładzimy i udoskonalamy, czy o coś innego. I w czasie tej dyskusji jeden z biskupów przywołał taki obraz, że według niego to powinno być jak ziarno, ten dokument roboczy, jak ziarno, które ma obumrzeć i ma wyrosnąć coś nowego. I po jego wypowiedzi akurat już się rozpoczęły te prace w grupach, już zaczęła też pracować grupa ta redakcyjna nad dokumentem końcowym. Już nam w grupach powiedziano, że Ojciec Święty w czasie pierwszego spotkania tej grupy redakcyjnej powiedział nowy. Nie głaszczemy, nie poprawiamy Instrumentum Laboris. To ma być rzeczywiście nowa refleksja, ta, która płynie z obrad synodu. I to jest jakby no, gdzieś tutaj ten motyw. Oprócz nas, ojców synodalnych, było ponad 50 audytorów. To była grupa też świeckich, młodych. To jest fakt, że byli przedstawiciele, była Słowaczka, była Czeszka, była Rosjanka, był Niemiec, była Francuska, było kilku Włochów. Polaka nie było żadnego. No nie było. Jeżeli mówimy o Europie, oczywiście byli jeszcze przedstawiciele z innych kontynentów. Byli jeszcze też w ramach takich specjalistów, oni się przysłuchiwali, brali udział również i w grupach i tam też wypowiadali specjaliści różnych dziedzin, które odnosiły się też do szeroko rozumianej rzeczywistości młodych. I były też przedstawicielki żeńskich zgromadzeń w liczbie 6 i chyba przedstawiciele męskich zgromadzeń w liczbie 10, generałowie różnych gałęzi zakonnych. Zaczynając może od generała franciszkanów, a specjalnie nie od jezuity zacząłem, ale generał jezuitów też był. I to jest mniej więcej, jeżeli chodzi o to. Jako ciekawostkę, może tak a propos tych pierwszych miejsc, czy ktoś zajmuje pierwsze, czy ostatnie, tam nie było żadnej wątpliwości, miejsca były przydzielone. Były te piloty z identyfikacją twojego nazwiska, lista była sprawdzana konkretnie. Ja siedziałem między Brazylijczykiem a biskupem Sierra Leone. Też pewna historia, ale to już przy innej okazji. Ale a propos tych miejsc, przed papieżem siedzieli kardynałowie i patriarchowie, potem siedzieli metropolici, arcybiskupi, a potem reszta. Jak łatwo się zauważyć, ja byłem wreszcie. Byłem sektor, bo to były 3 sektory, byłem sektor 1, H9, to było moje miejsce. To jest takie, jeżeli chodzi o tę część. Jeżeli chodzi o pewną dalszą refleksję, ale dlaczego o tym mówię też, bo to było też doświadczenie Kościoła. Niesamowite doświadczenie Kościoła powszechnego, również i w tej przestrzeni, że kiedy mówimy o dokumencie końcowym, to jak połączyć doświadczenie Europy, na przykład z Polską, która jest stosunkowo wyjątkowa, biorąc pod uwagę różne inne rzeczy, z Afryką, z Oceanią, z Azją i różnymi innymi jeszcze miejscami. To rzeczywiście było. Przypuśćmy, sami dobrze wiemy, to było podkreślane, media też to przywoływały. W naszej rzeczywistości jest to oczywiste. Młodzi i internet, świat wirtualny. Biskup z Afryki mówi, pięknie, ale u nas połowa młodych jest analfabetami. Już nie mówiąc o braku dostępu do internetu. A więc spoko. Nie generalizujmy. I to jest jakby też rzecz, która sugeruje pewne sprawy, już nie mówiąc chociażby a propos tutaj zgromadzonej społeczności. Jeżeli mówimy na przykład o Afryce, to główne wyzwanie opieki i troski o młodych to jest edukacja. To jest od tego się tak naprawdę zaczyna. Ale dlaczego o tym mówię? Bo zobaczcie, myślę, że to tylko też, i tutaj już na tym etapie chciałbym przywołać taką refleksję. Kiedy przysłuchiwałem się, kiedy patrzyłem, kiedy rozmawiałem, to naprawdę wychodzi taki wniosek. My jesteśmy szczęściarze. To, co mamy w Polsce, oczywiście mamy swoje doświadczenie, różnorakie, w zależności od tego, na jakim przestrzeni życia funkcjonujemy, kościoła, wiary, czy szkół katolickich w tym wypadku. Ale my jesteśmy bogaci. Mamy niesamowite dary. One są. I ośmielę się powiedzieć, oby nie było tak, że jeszcze są. Bo z całą pewnością to też jest właśnie to doświadczenie pewnych tendencji. Tych, które można zauważyć w tak zwanym pierwszym świecie, które uświadamiają, że nasi też do naszych młodych też to przenika. Ale mamy naprawdę potężny kapitał, potężny fundament, który Pan Bóg nam zawierzył na ten czas. I to dzisiaj od nas to zależy. Mamy kardynała prymasa Wyszyńskiego, mamy Jana Pawła II. To był tamten czas, był ich. Poprzez te mozaiki tu wyznaczone. Ten czas, który jest dzisiaj, Pan Bóg nam zawierzył. Bądźmy ludźmi naprawdę wielkiej wdzięczności. Bo jak się rozmawiało, jak się zwracało uwagę na pewne sprawy, to naprawdę wielu z wielką taką, trudno powiedzieć zazdrością, ale taką tęsknotą za tym, że co by dali, żeby u nich było tak samo. Albo chociaż podobnie. I to jest ta druga myśl, ważna tutaj, naprawdę ważna. Kiedy ja wróciłem z Rzymu, wróciłem przed 1 listopada i potem zaraz 4 listopada byłem na wizytacji w takiej małej parafijce u nas Gwizdały na obrzeżach diecezji pod Łochowem, za Wyszkowem. Mała parafijka, ledwo ponad 1000 osób, 4 wioseczki. Boże, jak to pięknie wszystko było. Jakie to cudowne. Jedziesz do kaplicy dojazdowej, w zakrystii czterech facetów stoi konże. Patrzę, jeden bez marynarki, mówi, a pan nie zmarznie, a inni tamci trzej mówią, kawaler jeszcze grzeje go. Ale to oznacza, że tych trzech żony z dziećmi są już na kaplicy. Ludzie oddani. Wioseczka, którą jak ruszasz od kaplicy, zaraz masz las. Domki gdzieś tam są, oni są. To jest piękno, to jest bogactwo i to jest naprawdę niesamowicie cenne i ważne. A to, co tutaj na pewno, jeżeli chodzi o całą przestrzeń synodu, którą chciałem przekazać, bo pewnie będą też pewne pytania, to jeżeli chodzi o różne szczegółowe, może sprowokowane przez doniesienia medialne rzeczy, to jeszcze dopowiem później. Moi drodzy, tak naprawdę patrząc na dokument finalny, ale również na to wszystko, co tam się działo, to jest jeden podstawowy taki motyw. Po pierwsze, oczywiście synod był poświęcony młodym. Też miejmy świadomość, że ten wiek refleksji synodalnej, jeżeli chodzi o młodego człowieka, to był przedział lat 16-29. Przepraszam bardzo, wszyscy, którzy prowadzą szkoły podstawowe, to nie dotyczyło waszych wychowanków. Aktualnych, słucham? Wkrótce tak. Bo i tutaj jest właśnie słuszny głos. Ja do tego nawiążę. Tak, tak. To nie jest czas bynajmniej stracony, wręcz właśnie prowadzący do tego. I fundament jest niesamowicie istotny. Ale jeżeli o tym mówimy, to oczywiście, bo dlaczego to zaznaczyłem? Bo ostatecznie rzecz biorąc, pewnej refleksji, to ten czas, moi uczniowie, ja uczę trzecią klasę gimnazjalną. Mam jedną klasę. Na tyle mam szans. Wczoraj byłem na lekcji u moich. Czyli oni mają 14-15. I to jest już ten moment, kiedy rzeczywiście człowiek wchodzi z pewną... Moi mają 14-15. Niektórzy już skończyli w tym roku, niektórzy w przyszłym roku skończą 15. Sprawdzałem. W dzienniku jest elektroniczny, a więc nie ma papierów, ale przecież no, przeżywam urodziny z moimi uczniami. Oni akurat są tymi rocznikami mieszanymi. A więc wracając, to jest ten czas, kiedy to już jest, sami dobrze wiemy, ta sytuacja, kiedy człowiek, młody człowiek, ja to zwykłem nazywać, patrząc na moich uczniów, on staje z tym największym wyzwaniem, które jest w nich. Bo oni mają pewne doświadczenia, pewne bogactwo, pewną przestrzeń, którą im stworzono, ich rodziny, najbliższy świat, ale oni już zaczynają sami w tym wszystkim się odnajdywać. Oni zadają pytania, jak to tak naprawdę jest? Kim ja mam w tym wszystkim być? Na ile moje życie ma sens? Wczoraj bierzmowałem w Międzylesiu, podal Centrum Zdrowia Dziecka. I tylko takie dwa obrazki. Jeden z bierzmowanych, pradziadek, pradziadkowie, dziadkowie, rodzice, on, rodzeństwo. Wujkowie, ciocie. Klan przyszedł. Stoi drugi, to mi wikary mówi. Podszedł do niego i mówi, słuchaj, rodziców twoich nie widzę. A on ze smutną twarzą mówi, no nie ma. Pierwsza klasa liceum. Więc mówimy właśnie o tym momencie. I teraz to jest jakby ta sytuacja jednocześnie jakby z tym jest związana. Ta młodość, w którą jest pisane również coraz bardziej narastająca sytuacja, kiedy człowiek zaczyna rozeznawać, kim ja chcę być, jakie jest moje życie, jaki jest sens mojego życia, kiedy przeżywa to i próbuje przeżywać z Panem Bogiem, jakie jest moje powołanie. I to jest tutaj ten cały fundamentalny, niesamowicie istotny moment. I to, co jest tutaj istotne z tego dokumentu finalnego, to oczywiście, no on jest jeszcze tłumaczony na polski, w języku włoskim jest 167 punktów w trzech częściach ułożonych i opartych o doświadczenie, o historię uczniów idących do Emaus. Najpierw jest mowa o tym, że Chrystus się przyłączył, że jest obecny. Potem jest mowa o tym, że tłumaczył im. A potem jest mowa, że jak go poznali, otworzyły się im oczy, to wrócili do Jerozolimy. I tutaj powtarzam, to, co jest fundamentalne i to, co jest naszym doświadczeniem, rzeczą uniwersalną, pewnym bogactwem oczywiście przeżywanym na różny sposób w zależności od miejsca i również od człowieka, jest młodość, jest człowiek w swoich pragnieniach, swoich tęsknotach, z tym wszystkim, co potrafi go zmiażdżyć i z tym wszystkim, co potrafi go podnieść. I tutaj oczywiście potrzeba tej wrażliwości, potrzeba też pewnego zasłuchania. Ja mam osobiste doświadczenia. Już jeszcze przed synodem moi uczniowie, trzech przyszło do mnie i mówią, przeksiędza biskupa, mamy propozycję. My gramy w gry komputerowe i potrzebujemy czwartego do zespołu, i kapłan na wysokim levelu by nam się bardzo przydał. Kiedy już wróciłem, teraz zacząłem ich dopytywać, ale o co wam konkretnie chodzi? I zaczynają mi demonstrować, jaka byłaby moja rola w tym zespole. Ja mówię, dobra, w porządku, rola to rola. Ja nie wiem, o co chodzi w tej grze w ogóle. To my wytłumaczymy. Dzięki. Ten obraz i ta historia wcale nie była przypadkowa, bo od tego się przecież zaczyna wiele rzeczy. A więc jeżeli na synodzie było w pierwszym tygodniu powtarzane non stop słuchać, w drugim towarzyszyć, w trzecim pomóc rozeznawać, to każdy z nas powie, jak żyję z kimś, jak jestem dla niego, on ma do mnie zaufanie, to oczywiste, że mu towarzyszę. To jest nadzieja, że on mając zaufanie do mnie, coś zacznie powiedzieć. Ja mam szansę coś usłyszeć. Oczywiście, co zrobić, żebym usłyszał. A potem ja potrzebuję jakiej mądrości, jakiego tchnienia Ducha Świętego, żeby pomóc mu odczytać, co Bóg do niego mówi i pomóc mu to rozeznać, a nie jaka jest moja wizja. I mówię to z doświadczenia księdza, który ma ponad 26 lat prezbiteratu. I mam przez tą moją obecność w mojej szkole, Władysław IV, Praga, mam tą wielką łaskę, że wielu moich wychowanków jest non stop obok mnie. Mój pierwszy rocznik maturalny to był 95. Więc kiedy patrzę na moich aktualnych uczniów, to oni mogliby być dziećmi tamtych. Jakby się ci moi uczniowie szybko w to weszli. Niektórzy weszli szybko. Już dzieci moich uczniów już uczę w szkole. Ale to jest jakby mniej więcej ten mechanizm. Słowa, hasła, one są tutaj istotne. Ale tylko po to, żeby uświadomić i przypomnieć. Dla wielu z nas, jeżeli nie dla wszystkich, jakby powiedzieć, po prostu tak to jest. Jeżeli na to od tego zaczniemy, to oczywiście też spora część refleksji synodalnej była mowa o tym, co do młodych dociera z zewnątrz, ze świata szeroko rozumianego, rodziny, rówieśnicy, to, co na nich wpływa w wymiarze takim bardzo osobistym, intymnym i będzie ten cały wątek związany z seksualnością na przykład, ale i również w tych warunkach zewnętrznych. My jesteśmy w warunkach bezpiecznych. Kiedy biskup Styrii dzieli się swoją refleksją i mówi o tym, jak to jakiś czas temu przychodzi, spotyka młodego człowieka i ten młody człowiek zaczyna opowiadać o tym, i ten młody człowiek zaczyna się dzielić tym, że jest obawa, że do ich miasta przyjdą islamiści. I biskup się pyta, co ty zrobisz? Uciekasz? On mówi, gdzie ja pójdę? Moi najbliżsi tam zostaną, oni nie mogą uciec. Ja zostanę z nimi. I on zakończył swoją wypowiedź. 2 tygodnie później został zabity. I ostatnie zdanie, jakie zabrzmiało, nasza ziemia to jest ziemia młodych męczenników. Powtarzam, to są jakby te elementy. Możemy o tym oczywiście patrzeć, w jakiś sposób analizować, ale ostatecznie te wszystkie rzeczy, one nie mogą nam uniemożliwić tego, żebyśmy my nie potrafili zobaczyć, i to jest ta trzecia, żeby nie powiedzieć pierwsza, fundamentalna część, jakie jest nasze bogactwo wiary. Jakie jest bogactwo Boga, tajemnicy wiary, łaski, tego wszystkiego, co jest wpisane w Kościół, co powinno być wpisane w Kościół. Arcybiskup Ryś wspominał o tym, komentując sprawę ewangelizacji. I też, to nie jest żadna tajemnica, wypunktował, że skoro mówimy o wierze i przekazywaniu wiary, to mówimy o ewangelizacji, skoro ewangelizacja to głoszenie kerygmatu. A mówię, a w instrumentum laboris jest dwukrotnie użyte słowo kerygmat. I raz trochę tak przypadkowo. To, o czym my mówimy. Bo ja tylko zwracam uwagę, że z tego tutaj wypowiem taką refleksję, bardzo szeroką. Refleksja, która mniej więcej ona grozi każdemu z nas, również i nam. Kiedy zagubi się właśnie to, co jest taką żywą obecnością Boga. Kiedy się zagubi to wszystko, co jest taką mocą łaski. Kiedy się ostatecznie odejdzie od tego, dla nas wydaje się, normalnego duszpasterstwa, to zostaje, jak nie ma Boga, to zostaje człowiek. Jak nie ma kerygmatu i głoszenia prawdy o życiu Boga, które on ofiarowuje człowiekowi, to zostaje człowiek i refleksja nad życiem człowieka, więc socjologia i psychologia. I wtedy nie tyle się zastanawiamy, co Bóg chce powiedzieć człowiekowi. Dzisiaj, tobie, teraz. Tylko się zastanawiamy, co człowiek chce usłyszeć. I najlepiej, jak to przekazać, żeby on od nas nie odszedł. Jest bardzo krótka droga do tego, żeby tak przekazywać, żeby to tylko pasowało. Bo przecież trudnych rzeczy nie powiem, bo się zrazi do mnie. I to powiedziałam tylko tak ogólnie, ale to jest też pewne świadectwo pewnych wystąpień. I zobaczcie, moi drodzy, to wszystko ostatecznie prowadzi do tej ogromnie ważnej przestrzeni, w którą jest wpisana w wasze posłanictwo. Szkolnictwo katolickie. W Instrumentum Laboris kilkakrotnie było. Może bardziej zaakcentowane były uniwersytety katolickie, ale szkoły katolickie też. I bardzo też jest chyba oczywiste, że i to było przypominane w skali całego świata, że to jest właśnie przestrzeń, że po pierwsze jest jasność, że to jest środowisko, gdzie jest prawda o Bogu chroniona, jest zachowywana, że w oparciu o nią są realizowane działania edukacyjne. Ale w związku z tym one mają też nieść coś, co byśmy nazwali ewangelizacją. Szansą na przeżycie, że środowisko wiary katolików przeżyjących swoją wiarą właśnie wygląda tak. Że oni mówiąc i przekazując pewne treści właśnie w taki sposób je przeżywają. Jakby prowadzając i zachęcając właśnie do tego, żeby młody człowiek miał szansę poprzez ten czas, poprzez tę edukację, poprzez ludzi tam spotkanych, po pierwsze nie mieć żadnej wątpliwości, że to jest doświadczenie Kościoła katolickiego, to jest doświadczenie wiary. To jest ten, wydawałoby się, startowy motyw. Bo cała reszta, jeżeli zwróćcie uwagę, uświadomimy sobie, będziemy w oparciu o dokument finalny czy nasze refleksje mówić, tutaj mamy problem. To się od razu pojawia pytanie, no dobrze, ale co możemy zrobić, co powinniśmy zrobić, w jaki sposób powinniśmy wychowywać, kształtować, żeby to nie był problem. I tutaj jest świadectwo, kiedy była mowa, szczególnie potem były treści przy okazji dokumentu finalnego o szeroko rozumianej przestrzeni seksualności, również w kontekście środowisk innych orientacji seksualnych, to my jako polska delegacja, zresztą poparta też przez biskupów polskojęzycznych, arcybiskup Kondrusiewicz, Białoruś, Mokrzycki, Ukraina, Stankiewicz, Łotwa, trzech polskich biskupów, misjonarzy, Paulin, RPA, Dziuba, Dowlaszewicz, Franciszkanin, Boliwia i Kusy, Republika Środkowej Afryki i jeszcze prawie 10 innych biskupów ze świata poparło nasze wnioski, żeby, skoro mówimy o tym, że jest to ważne, to zaakcentujmy, żeby to kształtować, żeby dobrze wychowywać do tego. My żeśmy wtedy przywołali, w Instrumentum Laboris nie ma Jana Pawła II. Mówię, Jan Paweł II, Paweł VI, kanonizowany w czasie synodu, Humane Vitae, Jan Paweł II, Familiaris Consortio i różne inne teksty, cała teologia ciała Jana Pawła II. Szykujmy, przygotowujmy, kształtujmy, podkreślajmy między innymi wartość czystości. I myślę, że to jest jakby też ten taki motyw i wątek, że czy to będzie ta dziedzina, czy to będzie jakakolwiek inna związana ze sprawami duchowymi, związana z obecnością w Kościele, związana z obecnością w świecie, związana z przeżywaniem różnych spraw w rodzinie, to jest podstawowe pytanie, co my możemy, żeby po pierwsze tam, gdzie jesteśmy na poziomie niemalże zero albo jeden i możemy, wszystko jest przed nami. Dlatego tutaj cała wartość szkolnictwa na niższym poziomie, to fakt. Żeby to ukształtować, żeby przekazać. Oczywiście mamy swoje doświadczenia, jak się zmieniają warunki, które nas otaczają. Tylko na tym etapie punkt wyjściowy to jest taki, czy te warunki nas nie zmieniły na tyle, że my już zaczynamy się dopasowywać. I myślę, że to jest taki główny przekaz, który chciałbym tutaj, oczywiście jestem do dyspozycji, jeżeli chodzi o potencjalne pytania,